Witam serdecznie, ja nazywam się Michał Masłowski. To jest podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Dzisiaj moim gościem jest
Piotr Biernacki, dyrektor strategiczny w Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych.
Dobrze, Piotrze, mam takie pytanie do Ciebie, taką tematykę chciałem jakby poruszyć. Chodzą po rynku plotki, bo tak to między innymi to jest na etapie plotek, szumu informacyjnego. Mało kto o tym wie, a z inwestorów indywidualnych to już mam wrażenie, że nikt o tym nie wie. O czymś takim, co będzie wprowadzone w lipcu 2016 roku, co funkcjonuje pod skrótem MAR. Co to jest MAR i kto się powinien tego bać? Spółki giełdowe, a czy, my, i czy coś zmieni się dla, a coś, i co w konsekwencji zmieni się dla inwestorów indywidualnych?
Faktycznie bardzo wielu rzeczy dotyczących MAR-u jeszcze nie wiemy, ale zacznijmy od tego, co już wiadomo. Po pierwsze, może rozwinę skrót MAR. MAR to jest skrót od Market Abuse Regulation, czyli rozporządzenie Unii Europejskiej dotyczące zapobiegania przestępstwom na rynku kapitałowym i rynku finansowym. Dotychczas funkcjonowały w przepisach prawa unijnego i polskiego różne dyrektywy, ale dyrektywy muszą być transponowane, czyli przepisywane do prawa krajowego za pomocą ustaw i odpowiednich rozporządzeń. MAR jest rozporządzeniem unijnym, które od dyrektyw różni się między innymi tym, że bezpośrednio będzie obowiązywało w Polsce. Czyli nie musimy czekać na to, czy polski parlament wdroży w odpowiednim czasie jakiekolwiek przepisy. Nadejdzie 3 lipca 2016 roku i wtedy MAR po prostu zacznie obowiązywać.
Mm-hmm. I co tam takiego jest w tym MAR-ze, że na spółki powinien paść blady strach? A na niektóre nie pada, bo jeszcze nie wiedzą, że takie coś będzie.
To ja może powiedziałbym tak, nie chodzi o to, żeby na spółki padł blady strach, bo w ogóle nie ma ku temu podstaw, natomiast blady strach powinien paść na te spółki, które do przyszłego roku nie będą miały świadomości, że wchodzi w życie MAR i co ten MAR zmieni przede wszystkim w zakresie komunikacji spółek z inwestorami. I tu odpowiadając, Michale, na Twoje pytanie, czy MAR coś zmieni dla inwestorów, no to trzeba powiedzieć, prawdopodobnie zmieni bardzo dużo. Dlatego, że w ogóle celem wprowadzenia MAR-u przez Unię Europejską jest zapewnienie między innymi wyższego poziomu ochrony inwestorów i ochrony całego rynku przed nadużyciami, które miały miejsce w ostatnich latach.
Czyli brzmi bardzo dobrze, patrząc z punktu widzenia inwestorów indywidualnych, którzy zawsze o swoich szkodach dowiadywali się ostatnio, jak już kurs spadł jednego dnia kilkadziesiąt procent. A przedtem ci inwestorzy indywidualni, no niedoświadczeni, niedoinformowani, z reguły o czymś tam bardzo złym w spółkach nie wiedzieli. Czyli to zmiana ku dobremu.
Zmiana ku dobremu. Cel jest bardzo szczytny, tylko musimy pamiętać, że nie istnieje żaden unijny organ usadowiony w Brukseli, który od 3 lipca zapewni, że na rynku nie będą następowały żadne nadużycia. Dlatego, że wykonywanie MAR-u leży oczywiście w dużej mierze po stronie spółek, po stronie profesjonalnych uczestników rynku, czyli firm inwestycyjnych, domów maklerskich, także inwestorów. Natomiast nadzór nad tym, czy MAR będzie przestrzegany, leży po stronie krajowych instytucji nadzorujących rynki, czyli w Polsce oczywiście po stronie Komisji Nadzoru Finansowego.
Mhm. Dobra, no jakieś myśmy mogliśmy przykłady podać, co MAR wprowadza dla spółek, dlaczego dzisiaj już IR-owcy ze spółek publicznych powinni zacząć się tym interesować?
Największą zmianą, jaką wprowadzi w życie MAR, jest zmiana całej filozofii raportowania, czyli komunikowania się tego obowiązkowego spółek z rynkiem, spółek z inwestorami. dzisiaj, jak wszyscy wiemy i do czego jesteśmy od wielu, wielu lat przyzwyczajeni, taką kluczową podstawą do raportowania jest ustawa o ofercie publicznej i przede wszystkim rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych.
Słynne rozporządzenie, bez którego nikt nie jest w stanie stwierdzić, co trzeba raportować, a czego nie.
Dokładnie. W tym rozporządzeniu mamy taki bardzo wygodny z punktu widzenia spółek katalog kilkudziesięciu sytuacji, co do których nie ma żadnych wątpliwości, że po prostu spółka musi zaraportować. Umowa znacząca, nabycie, zbycie znaczących aktywów i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście ten katalog był bardzo cenny dla polskiego rynku kapitałowego. Jak rynek się rodził, był w okresie szkoły podstawowej, liceum, może studiów, no ale nasza giełda, która powstała w latach 90., osiągnęła już, można powiedzieć, dojrzałość i można się zastanowić, czy takie instrukcje są potrzebne. Bo jak popatrzymy na rozwinięte rynki zachodnie, to najczęściej tam tego typu katalogów nie ma. Oczywiście są proste katalogi dotyczące raportów okresowych, na przykład rocznych, śródrocznych, natomiast katalogów dotyczących pojedynczych zdarzeń w życiu spółki, które koniecznie trzeba raportować, zasadniczo na rozwiniętych rynkach nie ma.
Wraz z wejściem tego MAR-u będzie tak, że ten katalog znika.
Katalog znika.
I co nas katalog czeka? Znika. Nas zalew informacji, czy kompletna cisza informacyjna ze strony spółek?
I tu właśnie dochodzimy do istoty, czyli do informacji poufnych, tak jak one są definiowane w MAR-ze. Czy inaczej przekładając na nasz polski język, informacji cenotwórczych. Oczywiście dzisiaj w przepisach prawa mamy informację poufną i spółki są zobowiązane do raportowania każdej informacji poufnej. Mamy definicję tej informacji. Natomiast po pierwsze MAR wprowadza nową definicję informacji poufnej i tak z dość szczegółowej analizy można powiedzieć, że ta definicja jest, nazwijmy to, dużo bardziej gumowa niż obecnie obowiązująca w Polsce definicja informacji poufnej, co oznacza, że dużo więcej informacji zarządy spółek będą mogły uznać, że spełniają kryteria informacji poufnej.
To zgodnie z tym, co mówisz, czeka nas więcej raportów bieżących, bo więcej zdarzeń w spółce powinno zostać uznanych przez zarządy za rzecz, za zdarzenia, które mogą wpływać na cenę.
Z jednej strony tak, a z drugiej strony od razu zaprzeczę i tobie, i sobie. Dlatego, że decyzja o tym, czy dana informacja istniejąca w spółce w danym momencie zostaje uznana za informację poufną, ergo potem ma zostać natychmiast zaraportowana, leży w gestii zarządu. Więc nie wykluczam takiej sytuacji, że pewne zarządy spółek, które powiedzmy nie lubią za bardzo komunikować się z otoczeniem zewnętrznym, będą uznawały, że praktycznie prawie żadna informacja istniejąca w spółce nie spełnia kryteriów informacji poufnej i będą starały się komunikować jak najmniej. Więc moim zdaniem będziemy mieli do czynienia z różnymi taktykami, w jaki sposób zarządy spółek będą się zachowywały po wejściu w życie MAR-u. Te różne taktyki zobaczymy, jak się sprawdzą w obliczu po pierwsze tego, jak się będzie zachowywał rynek i po drugie tego, w jaki sposób Komisja Nadzoru Finansowego będzie nadzorowała wykonywanie tej Market Abuse Regulation przez spółki.
No proszę, bo to będzie tak, że załóżmy, że jakaś spółka nie uzna, że jednak coś tam jest informacją cenotwórczą, nie puści tego, nie ma katalogu, tak? Mieli sami rozstrzygnęli, że to nie idzie, no to komisja wszystkim takim przypadkom będzie się przyglądać. Jeżeli wykryje po fakcie i komisja uzna, że to była jednak informacja cenotwórcza, to spółka ma problem.
Zdecydowanie tak. Przede wszystkim informacja musi być cenotwórcza. No to najprostszym sposobem sprawdzenia, czy informacja była cenotwórcza, jest spojrzenie na kurs i obroty. Jeżeli jakaś informacja pojawiła się na rynku, nie drogą oficjalnego raportu, tylko na przykład powiedzmy powieszenia newsa na stronie internetowej, albo prezes przekazał ją w wywiadzie jakiemuś dziennikarzowi i kurs wyraźnie zareagował, no to to może być wskazówka, że to była informacja cenotwórcza i trzeba było ją zaraportować.
A dzisiaj tak nie jest? W myśl tego, co teraz obowiązuje?
Dzisiaj tak jest, jeśli chodzi o informacje poufne, ale dzisiaj mamy katalog i tak naprawdę ten katalog obejmuje prawdopodobnie może 80, może 90, może 95% wszelkich informacji poufnych, jakie mogą się pojawić w spółce. Bo na przykład patrząc na podpisywanie kontraktów przez spółki, zasadniczo spółki mając w katalogu definicję umowy znaczącej, to już nie muszą się dalej zastanawiać, czy dana umowa zawarcie jej stanowi informację poufną, czy nie stanowi. Ona jest wymieniona w katalogu. W przypadku po wejściu w życie MAR-u, tak naprawdę w przypadku każdej zawieranej umowy, zarząd spółki będzie musiał oceniać, czy ta umowa spełnia przesłanki informacji cenotwórczej. I tutaj jeszcze bym dodał, to oczywiście rodzi dla zarządów spółek i dla specjalistów od relacji inwestorskich, od obowiązków informacyjnych, duży problem. Znika katalog. No więc czym się kierować, podejmując decyzję, czy dana informacja jest cenotwórcza, czy nie?
Starym, nieistniejącym katalogiem. Ja wiem, że dużo spółek tak mówi, że nie będzie katalogu, ale oni będą mieli, wiesz, zalaminowany nad biurkiem powieszony i będą się stosowali do katalogu. Jakiś, wiesz, coś wokół czegoś trzeba bazować.
Oczywiście to jest jakaś taktyka, ale nie można się przyspawać za mocno do tego katalogu, bo jeżeli będziemy zapatrzeni jako spółka tylko w stary, nieobowiązujący już katalog, to łatwo możemy przegapić jakąś informację poufną, którą powinniśmy zaraportować, a ona nie podpadałaby pod stary katalog. Dlatego najlepszą drogą do wyjścia z tego problemu i rozwiązania tego dylematu jest spędzenie przez spółki i przede wszystkim służby IR spółek najbliższych kilku miesięcy na solidnym przygotowaniu polityki informacyjnej, którą spółka będzie stosowała w przyszłości. Czym może być taka polityka informacyjna? Po pierwsze, spółka powinna popatrzeć, jak raportowała historycznie i które zdarzenia raportowane przez spółkę wywoływały jakąś reakcję ze strony rynku, a które nie wywoływały. Powinna spojrzeć na inne podobne spółki. Jaka jest na przykład praktyka raportowania pewnych zdarzeń przez inne spółki z naszej branży, przez inne spółki naszej podobnej do nas wielkości. Po trzecie, trzeba spojrzeć, jakie w ogóle informacje pojawiają się w spółce, przefiltrować je przez tą nową definicję informacji poufnej i zrobić sobie, można powiedzieć, taki swój indywidualny katalog spółki X. Informacji, co do których spółka uznaje, że zasadniczo one spełniają definicję informacji poufnej i spółka zamierza je raportować.
Wiesz co, wydaje mi się, że to co mówisz, taką procedurę, tak bardzo ładnie to brzmi, wykonają spółki duże. Tam, gdzie te działy relacji inwestorskich są bardzo rozwinięte, no dedykowane tym relacjom inwestorskich, plus te spółki, które posiadają obsługę agencji IR-owych, które im zwrócą uwagę. Potrafię sobie wyobrazić, nie wiem, WIG80 to zrobi, WIG100 to zrobi. A co ze wszystkimi spółkami poniżej? No też trzeba powiedzieć, że spółki z New Connectu wejdą pod nadzór Komisji Finansowej, która zacznie im patrzeć również na ręce w zakresie tego raportowania.
Tak, to jest bardzo ważna uwaga. Dotychczas spółki z New Connect raportowały na podstawie regulaminu wyznaczonego przez giełdę i nadzorowanego przez giełdę. Natomiast od 3 lipca wszystkie spółki z New Connect będą podlegały dokładnie tym samym obowiązkom wynikającym z MAR-u, co obecne spółki z rynku regulowanego. Czyli największa zmiana będzie chyba dla spółek z New Connect. One najmocniej tego doświadczą. Ale teraz wracając do Twojego pytania, czy przygotują się do wejścia w życie MAR-u tylko największe spółki? To moim zdaniem nie i mam nadzieję, że nie tylko te spółki. Oczywiście, jak się jest spółką o prawie nieograniczonych zasobach finansowych, można zatrudnić kilka renomowanych kancelarii prawnych i poprosić je o solidne przygotowanie do wejścia w życie nowych przepisów. Jak się jest mniejszą spółką i bardzo się dba o wyniki finansowe, to już nie do końca jest taka możliwość. Tutaj Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych wraz z innymi instytucjami rynku kapitałowego wychodzi naprzeciw spółkom każdej wielkości. Mianowicie przygotowywane są tak zwane ogólne standardy raportowania, czyli rodzaj takiej instrukcji, która ma w pewien sposób interpretować i wskazywać spółkom, w jaki sposób powinny podchodzić do raportowania różnego rodzaju informacji po wejściu w życie MAR-u. Stan prac jest taki, że w tej chwili, czyli w połowie lipca 2015 roku, w finalnych konsultacjach środowiskowych jest tak zwany OSR1, czyli ogólny standard raportowania informacji finansowych.
Widziałem ten dokument. Fajny jest. Mi się wydaje, że on będzie jego znaczenie będzie rosło wraz ze zbliżaniem się tej daty, tam lipiec 2016.
Dokładnie tak. Mamy nadzieję, że w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni już prace zostaną zakończone i on zostanie oficjalnie opublikowany. I w tym momencie każda spółka będzie mogła przeczytać ten OSR pierwszy. To jest materiał długości około 20 stron, napisany dość prostym językiem, trochę innym niż język dyrektyw i rozporządzeń unijnych, więc nie trzeba być profesorem prawa, żeby przeczytać OSR pierwszy. I na bazie tego OSR-u pierwszego spółka będzie mogła przygotować, bądź samodzielnie, bądź we współpracy ze swoimi doradcami, ISR, czyli indywidualny standard raportowania, czyli
to, o czym mówiłeś wcześniej. Tak. Każda spółka ma taki swój...
taką politykę informacyjną.
Informacji poufnych.
Tak. I teraz, co można będzie zrobić z tym ISR-em? Po pierwsze, można go sobie powiesić w spółce i stosować jako swój wewnętrzny katalog i zawsze na początku patrzeć na ten ISR pierwszy i zastanawiać się, czy dana informacja pasuje nam. Jeżeli pasuje, to kończymy jakiekolwiek dywagacje i raportujemy. Jeżeli nie pasuje, no to rozważamy wtedy indywidualny przypadek. Po drugie, i do tego bardzo będziemy zachęcali spółki, można bądź cały ISR, bądź jego fragment opublikować na stronie internetowej po to, żeby inwestorzy mieli wskazówkę, jakie informacje dana spółka uważa zasadniczo za informacje poufne czy cenotwórcze. Czyli krótko mówiąc, jako spółka będziemy mogli powiedzieć inwestorom: drodzy inwestorzy, my działamy w takiej branży, jesteśmy tej i tej wielkości spółką, mamy taki charakter biznesu i z doświadczenia ostatnich lat na giełdzie, patrząc na branżę, patrząc na wasze zachowanie, uważamy, że powinniśmy raportować na przykład każdą umowę z kontrahentem o wartości przekraczającej taką i taką kwotę.
5%.
Na przykład 5%, jeżeli to jest
istotne. Tak rozdrobniony rynek, że 5% umowa to już jest znacząca dla danej spółki.
Dokładnie tak. Na pewno będziemy...
Teraz jest 10, przypomnijmy.
Tak. Na pewno będą duże różnice w ISR-ach pomiędzy spółkami z różnych branż, co wynika chociażby z tego, że charakter prowadzenia biznesu przez na przykład spółkę z branży deweloperskiej jest zupełnie inny od spółki zajmującej się handlem hurtowym czy detalicznym, nie mówiąc już o instytucjach finansowych typu banki czy zakłady ubezpieczeń, gdzie dla inwestorów zupełnie inne pozycje, zupełnie innego sprawozdania finansowego są istotne. Więc OSR pierwszy wkrótce zostanie opublikowany. Zaczęły się też prace nad najważniejszym chyba z serii OSR-ów, czyli OSR-em drugim, który będzie dotyczył raportowania informacji pozafinansowych, czyli tego, co dzisiaj jest ujęte w katalogu, w rozporządzeniu. To chyba będzie najobszerniejszy i najistotniejszy dla rynku z tych OSR-ów. Mamy nadzieję, że prace w środowisku rynku kapitałowego, wśród inwestycji zakończą się mniej więcej do końca 2015 roku. po to, żeby spółki miały spokojne 6 miesięcy na przygotowanie ISR-ów dotyczących raportowania informacji pozafinansowych. W drodze będą kolejne OSR-y dotyczące raportowania transakcji dokonywanych przez insiderów, czyli członków zarządów rad nadzorczych, OSR dotyczący opóźniania publikacji informacji poufnej i kolejne, które mają pomagać spółkom we właściwym dostosowaniu się do przepisów MAR-u.
Jasne. Chciałbym, żebyśmy jeszcze poruszyli taki temat osobistej odpowiedzialności członków zarządu, czy też członków rad nadzorczych, które pojawiają się w MAR-ze, a których nie ma teraz.
Zacznijmy może od takiej informacji, że kary za naruszenia przepisów dotyczących wypełniania obowiązków informacyjnych oraz innych naruszeń na rynku wzrosną. Wzrosną zasadniczo 10-krotnie, 20-krotnie.
Czyli bardzo wzrosną.
Bardzo wzrosną, a w niektórych przypadkach jeszcze bardziej. I tutaj trudno jest mi w tej chwili opowiedzieć szczegółowo o tym, które kary do jakiego poziomu wzrosną, dlatego że pewne kary wynikają z transpozycji do zmiany kar, będą wynikały z transpozycji do polskiego prawa dyrektywy o przejrzystości rynku, czyli Transparency 2. Pewne będą wynikały z transpozycji dyrektywy MAD, czyli Market Abuse Directive, a niektóre bezpośrednio z Market Abuse Regulation i pewnych przepisów prawa krajowego. Ale MAR wprowadza pewne minimalne poziomy kar administracyjnych, dodajmy to, które powinny obowiązywać w każdym państwie członkowskim. Kary administracyjne, przypomnę, to są kary nakładane bezpośrednio przez Komisję Nadzoru Finansowego.
To się nie ociera nawet o sąd, od razu.
Nie, oczywiście cała odpowiedzialność karna w dalszym ciągu obowiązuje, tylko że tam mamy taką klasyczną odpowiedzialność karną, tak? Czyli pojawia się prokurator, akt oskarżenia, sąd, odwołania, mijają lata i w końcu jest wyrok sądu prawomocny. Natomiast kary administracyjne są nakładane bezpośrednio przez KNF. Oczywiście jest procedura przed sądami administracyjnymi odwoływania się od tych kar, ale zasadniczo kary administracyjne są narzędziem szybszego reagowania bezpośrednio przez organ nadzoru na nadużycia, które się pojawiają na rynku. I tutaj warto wspomnieć, że w niektórych przypadkach kara za niewłaściwe, nazwijmy to tak potocznie, niewłaściwe wykonywanie obowiązków informacyjnych przez spółkę. Dotychczas też była przewidziana odpowiedzialność administracyjna członków zarządu, ale ona była na przykład ograniczona do wysokości maksymalnie 100 tysięcy euro. Ten poziom wzrośnie do 1 miliona euro. A wydaje mi się, że...
A są minimalne poziomy też tych kar? Bo to bym powiedział, że coś, jakaś kara wzrośnie do miliona euro, a mogą być, są jakieś minimalne poziomy nakładane również?
Nie ma, bo jeżeli komisja uzna, że jakieś naruszenie było bardzo, powiedzmy, nieistotne albo były bardzo duże okoliczności łagodzące, no to po prostu odstępuje od nałożenia takiej kary. Natomiast ważąc szereg czynników, w tym przede wszystkim wpływ danej osoby, powiedzmy członka zarządu, na to, czy dany obowiązek informacyjny został prawidłowo wykonany, czy został naruszony, no to decyduje gdzieś pomiędzy zerem a tym poziomem maksymalnym kary. No i tu musimy chyba stwierdzić, że poziom maksymalny tego zagrożenia, czyli 1 milion euro, byłby odczuwalny chyba przez każdego członka zarządu czy prezesa spółki giełdowej w Polsce. Co warto jeszcze wskazać, co jest nowego, co nowego wejdzie w przepisach od przyszłego roku, to jest odpowiedzialność administracyjna i możliwość nakładania kar administracyjnych za niewłaściwe wykonywanie przez spółkę obowiązków informacyjnych na członków rad nadzorczych.
To jest nowość.
To jest nowość. Dotychczas bezpośrednio, osobiście członkowie rad nadzorczych nie byli zagrożeni karami z tego tytułu. W tej chwili będą w wysokości do, jeśli dobrze pamiętam, 50 tysięcy euro.
No, sam fakt, bo przypomnijmy, ja pamiętam najpierw afera, tak, sprawa toksycznych opcji, gdzie praktycznie no, członkowie rad nadzorczych umywali ręce, że ja nie wiedziałem, tak, to działo się poza mną, gdzie nie byłem należycie informowany i tak dalej. No to w świetle tego, co mówisz, ta sytuacja się zmieni, to taki członek rad nadzorczych może zostać ukarany przez komisję za niedostateczny nadzór nad spółką.
Dokładnie tak. Mam nadzieję i taką nadzieję wyraża wiele osób na rynku, że będzie pewien efekt odstraszający tych kar i mobilizujący rady nadzorcze do tego, żeby trochę lepiej niż dotychczas przyglądały się w niektórych spółkach temu obszarowi tak zwanego compliance'u giełdowego, czyli tego, jak spółki wykonują swoje obowiązki informacyjne.
Dokładnie. Dobrze, a jeszcze powiedzmy, że coś z punktu widzenia inwestorów się zmieni. Czy inwestor indywidualny też powinien się, no bo już powiedzieliśmy na samym początku, że to jednak pozytywna zmiana jest, ale czy powinni się również bać jakichś kar, czy inwestor indywidualny może dostać za nie wiem, ujawnienie jakiejś informacji karę, czyli za nieujawnienie informacji, której przed posiadanie, to może się narazić Komisji Nadzoru Finansowego.
Zdecydowanie jest też odpowiedzialność bezpośrednio nałożona na inwestorów, chociażby w rozdziale MAR-u dotyczącym manipulacji instrumentami finansowymi. To nie jest jakaś bardzo duża nowość w stosunku do obowiązujących przepisów, ale pamiętajmy, że manipulacją instrumentem finansowym bądź usiłowaniem manipulacji instrumentem finansowym jest też na przykład publikowanie w środkach masowego przekazu, a także w internecie nieprawdziwych, niesprawdzonych informacji bądź plotek po to, żeby no, krótko mówiąc, zamanipulować ceną bądź wartością instrumentu finansowego. To jest oczywiście zakazane dzisiaj, będzie zakazane na mocy Market Abuse Regulation, natomiast kary za manipulację i usiłowanie manipulacji instrumentami finansowymi w marze także rosną. Więc krótko mówiąc, takie słowo do inwestorów, musimy uważać na to, co i w jaki sposób publikujemy, czy to na prowadzonych przez nas blogach, czy na forach dyskusyjnych, czy w innych mediach społecznościowych.
Dobrze, to wszystko by chyba było, tak mi się wydaje, że troszkę z jednej strony nastraszyliśmy, a z drugiej strony, jeżeli to trochę rozjaśniło to, co powiedziałeś, jeżeli spółki podejdą do tego serio i te swoje prywatne, takie lokalne ISR-y zaczną publikować, to inwestorom wbrew pozorom może się jednak rozjaśnić politykę informacyjną spółki. To tak patrząc, jeżeli przestudiuje taki ISR, to wie, że jeżeli spółka milczy, to żadne wydarzenie z tego katalogu wymienione przez spółkę na jej własnej stronie internetowej nie miało miejsca. Czyli jest spokój. Jeżeli się coś dzieje, to ja dokładnie wiem, czego mogę się spodziewać, jakiego komunikatu.
Dokładnie tak i mamy nadzieję, że wobec likwidacji katalogu, który był taką prostą i jasną, zrozumiałą przez wszystkich instrukcją, jak raportować, właśnie OSR-y będą taką, powiedzmy, wskazówką, w jaki sposób należy raportować po wejściu w życie MAR-u. OSR-y będą dokumentem publicznym, dostępnym dla każdej spółki, czy to dla spółek członkowskich Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, czy dla wszystkich innych spółek i szerzej dla całego rynku, dla inwestorów. Więc mamy nadzieję, że jak najwięcej spółek skorzysta z OSR-ów i na ich bazie przygotuje swoje solidne, indywidualne standardy raportowania.
Okej, okay, dobrze. Piotrze, dziękuję Ci bardzo. Odezwa do wszystkich prezesów spółek. Jeżeli słuchacie tego podcastu i po raz pierwszy usłyszeliście skrót MAR, no to czas już najwyższy powolutku zacząć się interesować, tak? Bo sprawa dotknie Was w lipcu 2016 roku i lepiej tego nie robić 2 lipca, znaczy dzień przed wprowadzeniem MAR.
Dokładnie tak. Dziękuję bardzo za uwagę i wszystkich zainteresowanych zapraszam na stronę internetową SEG-u www.seg.org.pl. Tam znajdziecie Państwo dużo materiałów na temat wejścia w życie MAR-u, wejścia w życie pozostałych przepisów i prac legislacyjnych, które jeszcze się toczą.
Okay, dobrze, dziękuję serdecznie. To był podcast Echa Rynku, cykliczny podcast Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. Ja nazywam się Michał Masłowski, cię razem ze mną nagrywał
Piotr Biernacki.
Do usłyszenia następnym razem.